Cześć i czołem, drodzy widzowie! Niedawno wpadłem do sklepu Kwatermistrz w Łodzi, na ulicy Wojska Polskiego. W sercu tego pięknego miasta, do jedynego sklepu w Łodzi, w którym mają moje produkty Refugir w kamuflażu Legun. Wpadłem spytać, co tam słychać. Kamil pokazał nowości, w tym skrzynkę rumuńskich tetetek. Rumuny niezbyt mi zaimponowały, ale miał też przy sobie oryginalnego Sowieta produkcji przedwojennej. A skoro już przede mną leżało ich tyle naraz, a w torbie miałem kamerę, to nagrałem o nich materiał. Proszę bardzo, doczekali się Państwo. Tetetka, czyli Tulski Tokariew. Serdecznie zapraszam. Związek Radziecki odziedziczył system uzbrojenia po armii carskiej z rewolwerem Naganta jako podstawową bronią krótką. Była to broń niezwykle ciekawa technicznie, ale już przestarzała na początku wojny, gdy tempo morderczego walca wyznaczyły karabiny maszynowe. Sowieci po spacyfikowaniu oporu i zjednoczeniu imperium ruszyli z impetem z pracami mającymi na celu wdrożenie do uzbrojenia różnych nowych rodzajów broni. Jednym z tych, którzy dostali wtedy swą życiową szansę na przejście do historii, był Fiodor Tokariew, pochodzący z ubogiej rodziny Kowal i wojskowy ślusarz urodzony w kozackiej stanicy w obwodzie dońskim. Ten wielce uzdolniony konstruktor projektował broń służąc jeszcze w carskiej armii, a jego projekty wyprzedzały epokę. Jest też rzadkim przypadkiem człowieka, który zajmował się tym, na czym się znał najlepiej, czyli projektowaniem broni za cara i za czerwonych, a bolszewicy, choć próbowali go raz rozstrzelać w 1920 roku, to generalnie przegapili go w systemie, pozwalając mu żyć i pracować. Warto dodać, że do partii zapisał się dopiero w 1940 roku, gdy miał 69 lat i wiele świetnych projektów oraz sukcesów na koncie. Po tej dygresji przenieśmy się do połowy lat 20. Wszelkie próby produkcji pistoletów i PM-ów były skazane na porażkę ze względu na stosowany do tych prototypów nabój, opracowany do rewolweru Naganta z łuską zakrywającą pocisk. Ta nietypowa amunicja nie nadawała się do innych zastosowań, więc Sowieci pierw musieli stworzyć nabój, który podoła nowym wymaganiom. I tutaj bolszewicy oddali się swej bezbrzeżnej miłości do Mausera C-96 i skopiowali nabój w nim używany, minimalnie zmieniając kaliber z 7,63 na 7,62 na 25 mm. Używali tej broni przed wojną, a w trakcie rewolucji stała się ikoną bolszewizmu do tego stopnia, że Mauser C-96 z krótką lufą zyskał przydomek Bolo od bolszewik. A tu prezentuję Wam wizualne porównanie obu naboi. Po lewej niemiecki pierwowzór, po prawej sowiecki odpowiednik. Pójście tym tropem nie wynikało tylko z fascynacji, ale miało też twarde podstawy. Sowieci już używali broni na tę amunicję, więc w logistycznym sensie ta decyzja była dla nich zapewnieniem ciągłości dostaw i produkcji i był to najtańszy nabój do wdrożenia. Zanim do tego doszło, to Tokariew już wygrał kilka konkursów otwartych na najlepszą broń, w tym na pistolet, co ugruntowało jego pozycję jako konstruktora. W 1930 roku on i jego zespół w zakładach w Tule, rosyjskiej stolicy broni samowarów, byli blisko stworzenia nowego pistoletu dla Armii Czerwonej i innych służb Związku Radzieckiego. Pierwszy prototyp, przypominający to, co stało się później sławną tetetką, miał jeszcze sprężynę powrotną owiniętą wokół lufy, gdy Tokariew wciąż szukał optymalnego rozwiązania. Finalnie zdecydował się na sprężynę umieszczoną poniżej lufy oraz skopiowanie układu mechanizmu z dzieła legendarnego mistrza rusznikarstwa Johna Mosesa Browninga z jego Colta 1911. Z zewnątrz zaś pistolet wygląda niemal jak inne jego dzieło, Browning M1903. I są do siebie na tyle podobne, że w sumie można je pomylić. Nowy pistolet działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, a zamek ryglowany jest poprzez przekoszenie lufy. Lufę z zamkiem w położeniu zaryglowanym łączą dwa występy ryglowe wchodzące w wyżłobienia w zamku, a odryglowuje je ruchomy łącznik. Mechanicznie widać inspirację Coltem. Poważną różnicą między pierwowzorem a tym produktem jest mechanizm spustowo-uderzeniowy, który jest osobnym zespołem ze sprężyną umieszczoną wewnątrz kurka. W tym samym roku, podczas wojskowych prób, broń Tokariewa wygrała rywalizację z pistoletami produkcji sowieckiej, jak i zagranicznej. Niedługo potem, w lutym 1931 roku, po drugiej serii prób, decyzją rewolucyjnej Rady Wojennej Związku Radzieckiego została przyjęta do uzbrojenia jako nowy podstawowy pistolet Armii Czerwonej, Zbrojnej pod oficjalną nazwą pistolet samopowtarzalny wzór 30, choć bardziej przyjęła się nazwa TT od Tulski Tokariew. Niedługo później zmodyfikowano charakterystyczne dla tej konstrukcji urządzenie uderzeniowo-spustowe, by uprościć jego produkcję, a pistolety poprawionego wzoru nazwano TT wzór 33. Choć mechanizm zgapiono od Colta, to uproszczono go przede wszystkim po to, by przy produkcji nowego pistoletu zużyć jak najmniej materiałów i czasu na obróbkę. W efekcie tych założeń już na starcie skrzywdzono ten projekt. Przede wszystkim broń nie ma bezpiecznika. Jedyne, co stoi między spustem a waszą głupotą, jest ząb zabezpieczający wstępnego napięcia kurka. Napinasz go troszeczkę i to blokuje broń, dopóki nie odciągniesz go do końca. To mało satysfakcjonujące rozwiązanie powodowało, że TT-tka szybko zyskała miano niebezpiecznej z powodu wielu wypadków, o które przy szkoleniu niepiśmiennych poborowych czy też w wirze walki zwyczajnie nie trudno.
Suka, blядь!
Muszka i szczerbinka są niespecjalnie rozbudowane i nieregulowane, a długa na 116 mm lufa w połączeniu z sowieckim nabojem 7,62x25 nie dawała dobrych wyników na tarczy. Czemu TT-tka zyskała opinię niecelnej? Właśnie z powodu amunicji. Sowiecka wersja niemieckiego naboju była dużo bardziej dopakowana prochem. Dawało to płaską trajektorię lotu i siłę przebijającą tak wielką, że do dziś tu i tam na świecie używa się jej do dziurawienia kamizelek kuloodpornych z zawartością, ale wszystko to odbywa się przy wielkich ciśnieniach działających na pistolet i rękę strzelca. Więc oczywistym jest, że jeśli nie macie łapy jak bochen chleba i wielkich mięśni, to będziecie mieć problemy z zapanowaniem nad tą bronią. TT-tka, jak już wspomniałem, w celach produkcyjnych została odchudzona jak się da, więc żołnierz miał w ręku mały, kompaktowy pistolet o masie 940 gramów z ośmionabojowym magazynkiem, ale strzelający zbyt potężnym nabojem. Taką broń nie tylko ciężko kontrolować, ale też szybciej się zużywa. Gdy zaś się zużyje, dochodzi do wypadków. Na przykład potrafiła wywalić magazynek jedną szybką serią, a potem rozlecieć się. Mogło nawet wyrwać zamek i poważnie zranić strzelca, o czym opowiadał mi świętej pamięci dziadek, który miał z tą bronią dużo do czynienia. Problem ten szczególnie dotyczył pistoletów produkowanych w trakcie wojny oraz takich, które przeszły intensywny szlak bojowy, potęgując zużycie nie najlepszej jakości materiałów, albo przeszły bardzo po łebkach remont. Z tego powodu TT-tka zyskała początkowo fatalną reputację i już pod koniec lat 30. szykowano zastąpienie jej nowym pistoletem konstrukcji Wojewodina. Ponadto nowy pistolet spełniał dodatkowy warunek postawiony przez wojsko. Otóż miał wąską, wystającą lufę, dzięki czemu można ją przepchnąć przez otwór obserwacyjny w czołgu albo innym pojeździe i strzelać do wroga z wnętrza pojazdu. Takie były czasy. Niemcy popełnili podobny idiotyzm, myśląc, że takie będą realia wojny zmechanizowanej. Nawiasem mówiąc, gdy wybuchła wojna, Wojewodin podarował prototyp swego pistoletu Stalinowi w eleganckiej gablotce z jedną kulą, choć magazynek mieścił ich 9. Stalin chyba nie załapał aluzji, bo niechybnie autor żartu skończyłby w obozie bądź pod ścianą. Po wybuchu wojny produkcję TT-tek przeniesiono z Tuły w głąb kraju do Iżewska oraz uruchomiono dodatkową produkcję w zakładach w Kowrowie. Zakład w Tule, mimo zagrożenia przez Niemców, dalej pracował, składając i naprawiając pistolety. A 70-letni Tokariew apelował do swych rówieśników, by wrócili do pracy z emerytury, aby ich synowie i wnukowie mogli odejść od tokarek i obrabiarek i pójść na front. Po odparciu Niemców spod Moskwy do Tuły wróciły ewakuowane maszyny i wznowiono pełnoskalową produkcję. TT-tka, którą wam pokazałem najdokładniej, pochodzi z 1936 roku, więc mimo swych problemów konstrukcyjnych była dużo lepiej wykonanym pistoletem niż te produkowane w czasie wojny. Brak odpowiednich materiałów, pośpiech i niedokładność powodowały, że szczególnie wczesnowojenne egzemplarze TT-tek potrafiły być bardziej niebezpieczne dla użytkownika niż dla wroga. Niemcy zdobyli ogromne ilości TT-tek, jak i innej broni na początku konfliktu ze Związkiem Radzieckim i wdrożyli do własnej służby. Mieli wciąż w produkcji amunicję 7,63 Mauser, którą dało się strzelać z TT-tki, a że miała ona mniejszą ilość prochu i generowała mniejsze ciśnienie, to nie niszczyła tak szybko mechanizmów broni i łatwiej było z niej celnie strzelać. Większość TT-tek była używana na wschodzie, ale z różnymi jednostkami kolaboracyjnymi i policyjnymi docierała i w tak odległe zakątki Europy jak Normandia czy Włochy. Po zakończeniu wojny Sowieci wzięli się ostro do prac nad nowym pistoletem i nabojem, by zastąpić TT-tkę i zmienić błędne założenia postawione broni krótkiej w latach 30. Nowy nabój 9x18 wraz z pistoletem Makarowa prezentowały zupełnie inną szkołę myślenia o broni krótkiej. Rosyjskiej. Tu widzicie dla porównania amunicję do tetetki razem z nabojem 9x18 Makarow oraz 9x19 Parabellum, najpopularniejszym nabojem pistoletowym świata. Mimo to tetetka pozostała w uzbrojeniu Sowietów równolegle z przestarzałymi rewolwerami Naganta jeszcze do lat 60., a w różnych mniej istotnych służbach, jak ochrona poczty, dotrwała do lat 90. Po wojnie wszystkie kraje będące satelitami Związku Radzieckiego dostały licencję na produkcję tetetek. Tu widzicie licencyjną tetetkę rumuńską. Widać na niej najważniejszą zmianę między pistoletami wojennymi a powojennymi, czyli zastąpienie kilku grubych wrzłobień na zamku serią drobnych nacięć, by polepszyć chwyt zamka. Gdy w Związku Radzieckim tetetka odchodziła do przeszłości, zaczynała się jej międzynarodowa kariera. O ile Polacy czy Rumuni pozostali wierni oryginalnemu projektowi, tak inne kraje po śmierci Stalina wzięły się za poprawienie tej konstrukcji. Szczególnie, że chcieli eksportować broń w świat, by pozyskiwać twardą walutę, a takiego niebezpiecznego pistoletu o opinii parchatego złomu nikt nie chciałby kupować za dolary. Także to eksport był głównym impulsem do modyfikacji tej konstrukcji. Węgrzy stworzyli pistolet Tokarjew 58, od słów Tokarjew i Egipt. Jak łatwo się domyślić, zaprojektowany na zamówienie Egiptu. Zmienili nabój na popularniejszy i słabszy 9x19 Parabellum, dodali bezpiecznik nastawny w tylnej lewej części szkieletu, tak jak w Coltach 1911, i dodali nowe okładziny, które drastycznie poprawiły chwyt broni. Taka tetetka od razu była dużo lepsza od pierwowzoru. Jugosławianie też ostro zmodyfikowali tetetkę, tworząc pistolet z dłuższym chwytem i 9-nabojowym magazynkiem oraz dodawali, zależnie od wersji broni, albo bezpiecznik nastawny, albo dużo ciekawszy bezpiecznik naciskowy w spuście pistoletu, podobny do tych używanych w Glockach. Miały też bezpiecznik magazynkowy, jak Browning High Power, więc bez podpiętego magazynka nie da się zrzucić kurka. Poprawili także blokadę magazynka i przyrządy celownicze, by dały się regulować. Ale najdalej w modyfikowaniu tetetki poszli Chińczycy. Stworzyli kilkanaście modyfikacji na różną amunicję, od wiernych kopii wojennych tetetek sowieckich, po takie wynalazki jak NP-11, stylizowaną na Colta 1911, by lepiej się sprzedawał w USA. I tak oto historia tetetki zatoczyła koło, stając się tym, na czym była wzorowana. Północna Korea produkowała swoją wersję, która wizualnie bardziej przypomina Browninga High Powera, a jej części są niewymienne z sowieckim oryginałem. Co więc było przyczyną czarnej legendy tych pistoletów? Tokarjew wykorzystał sprawdzony mechanizm i zaprojektował przyzwoity pistolet. Jedyny błąd konstrukcyjny, jaki uważam, że popełnił, to brak bezpieczników, które dodali dopiero zagraniczni eksporterzy i producenci. Kolejnym błędem, który narzuciły warunki konkursu, było użycie tak silnego naboju w tak małej i lekkiej konstrukcji. Amunicja 7,62x25 słynie z dużej przebijalności, ale dzieje się to za cenę celności i żywotności broni. Po zmianie amunicji na inną albo przy strzelaniu amunicją niemiecką 7,63 różnica ta, uwierzcie mi, jest odczuwalna. Ostatnim zaś elementem podłej reputacji tetetek była produkcja wojenna i remonty. Z powodu niskiej jakości materiałów i pośpiesznej obróbki części, gdzie liczyło się tylko wypchnięcie jak największej ilości pistoletów na front, wiele wyprodukowanych oraz naprawianych w czasie wojny pistoletów TT było bardzo niecelnych, a niektóre potrafiły się paskudnie zepsuć w trakcie użytkowania. Po porównaniu oryginalnej konstrukcji z powojennymi egzemplarzami oraz jej udanymi przeróbkami, widać, że problemy, które trapiły konstrukcję Tokarjewa, były zasadniczo chorobami wieku dziecięcego. I dało się je rozwiązać, tyle że nie w trzewiach stalinowskiego terroru. Fiodor Tokarjew miał szczęście, bo zmarł w spokoju we własnym łóżku w swoim domu w Moskwie w 68 roku, przeżywszy 97 lat, co biorąc pod uwagę realia komunistycznych czystek, było nie lada wyczynem. A jego broń pozostaje w użyciu do dziś, a modyfikacje są dalej produkowane w Chinach. Jedynym, co ogranicza ich użycie we współczesnych konfliktach, to dostępność amunicji 7,62x25, jako że pierwsza z sowieckiego arsenału właśnie ona zaczęła znikać z rynku. Choć ten pistolet był klepany masowo i w naszej części świata jest niczym wyjątkowym, to jak ktoś kolekcjonuje albo chce zamrozić tego tysiaka czy dwa w czymś, co nie straci wartości, to nawet taka rumuńska tetetka jest dla niego opcją. I to, proszę Państwa, tyle ode mnie. Pamiętajcie, będąc w Łodzi, by odwiedzić Kamila w sklepie Kwatermistrz. Na jakże uroczej ulicy Wojska Polskiego, która w mych oczach idealnie oddaje ducha tego miasta. Strzelania nie nagrałem, bo w sklepie byłoby to dość jednorazowym numerem, który zdecydowanie zakończyłby mą znajomość z Kamilem. Ale jak kiedyś będę na strzelnicy z inną bronią, to nagram tetetkę do jakiejś szerszej kompilacji. A nie chciałem specjalnie jechać na strzelnicę, by z niej postrzelać, bo mówiąc wprost, nie przepadam za tą bronią. To jest broń, z którą znam się bardzo dobrze. To była broń, z której pierwszy raz w życiu strzelałem. To był pierwszy pistolet, jaki w życiu trzymałem w ręku. To jest pistolet, od którego zaczęła się moja przygoda z bronią krótką. I mam też pewne doświadczenia rodzinne, porównanie z innymi konstrukcjami. I choć jest to legenda II wojny światowej, obiekt kolekcjonerski i chciałbym kiedyś w swojej kolekcji mieć tetetkę produkcji przedwojennej albo powojennej polskiej, tak po prostu dla samego posiadania. Nie jest to raczej broń, z którą chciałbym chodzić na przykład w EDC, czyli na co dzień, ale o dziwo są amatorzy takiego noszenia, bo w internecie możecie znaleźć kydeksowe kabury do tetetek, różne akcesoria i dodatki, a w takich dziwnych miejscach na świecie jak Pakistan to jeszcze przerabiają ją na różne okropieństwa. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i życzę dobrej nocy, cześć. A poza odwiedzeniem sklepu Kwatermistrz w Łodzi, zachęcam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego Refugir. Wchodźcie, oglądajcie, kupujcie, póki sklep istnieje. Dziękuję jeszcze raz i dobranoc.